co jeszcze wystudiowaliśmy, słuchajcie? Pogadamy, słuchajcie, później.
Mam jeszcze taką później. Uwagę zapisaną, że zanurzenie w wodzie było częścią głoszonej Ewangelii.
Tak, tak, dlatego, że pytano go, Żydzi go pytali, co zrobić. Nie wiedzieli, co zrobić, tak? I Piotr mówi, dajcie się, wyznajcie grzechy i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Co jeszcze zobaczyliśmy? Czyli tak, chrzest w imię Jezusa jest skutkiem uwierzenia, czyli jest na skutek uwierzenia, ludzie dawali się zanurzyć, tak? Wyraz posłuszeństwa Bogu. Co jeszcze, słuchajcie, czy chrzest można było samemu się zanurzyć?
Nie.
Dawać się zanurzyć trzeba.
I to przez ludzi, którzy wcześniej sami wierzyli.
Czyja to była decyzja o zanurzeniu w wodzie?
Osoby, która chciała być zanurzona.
I też jak? Osoby, która zanurzała, nie?
Tak. No i ona chciała, musiała chcieć zanurzyć, tak. Co jest jeszcze ważne, słuchajcie, jaki to ma związek z zanurzeniem w Duchu Świętym? Czytaliśmy te miejsca. W niektórych jest również zanurzenie w Duchu Świętym. W tym kontekście. Wiara, zanurzenie w wodzie, zanurzenie w Duchu Świętym.
Może to jakby były różne sytuacje, że było najpierw zanurzenie w Duchu Świętym, później zanurzenie w wodzie. Było i najpierw zanurzenie w wodzie, a dopiero później zanurzenie w Duchu Świętym, ale na pierwszym miejscu było zawsze uwierzenie.
Tak, zawsze uwierzenie i zanurzenie w wodzie było decyzją tego, który dawał się zanurzyć. Natomiast zanurzenie w Duchu Świętym było czyją decyzją? Bożą. Nie mogłeś dać się zanurzyć w Duchu Świętym. Bóg ci napełniał cię Duchem Świętym i koniec, tak?
Tak.
Nikt nie mówił nie, ale tak naprawdę Bóg decydował o tym, kiedy i kogo jak napełni Duchem Świętym.
Tutaj takim przykładem był Szymon Mak, który słuchał, niby uwierzył, dał się ochrzcić, no uwierzył, to napisane, a jednak Ducha Świętego nie otrzymał.
I co się okazało? Dopiero kiedy Piotr przyszedł i powiedział, co on ma w sercu, to się okazało, dlaczego nie otrzymał Ducha Świętego. Jego wiara była inną wiarą niż tych, którzy ze szczerego serca uwierzyli, tak, i dali się zanurzyć w efekcie szczerej wiary. Bo pamiętacie, co jeszcze wystudiowaliśmy z tego fragmentu o tym dostojniku królowej tej etiopskiej? Co on mówi, czy co stoi na przeszkodzie? I co mówi mu Filip?
Jeśli wierzysz,
jak?
Z całego serca.
Z całego serca. Z całego serca. Więc ci, którzy uwierzyli z całego serca, jeśli dawali się zanurzyć, to był rzeczywiście wyraz ich wiary. I ci ludzie otrzymywali, tak, zostawali zanurzeni w Duchu Świętym. Raz wcześniej, jak czytaliśmy na przykład, niekoniecznie przed zanurzeniem, po zanurzeniu w wodzie, niektórzy tak. Natomiast trzeba zobaczyć, że najpierw było uwierzenie, potem chrzest wodny, zanurzenie w wodzie jest decyzją tego, który daje się zanurzyć, tak? Zanurzenie w Duchu Świętym jest Bożą decyzją. Piotr Ćwiklak. Już podłączam Piotra.
Ale wracając do tej sytuacji, tego Filipa z tym eunuchem, tym dostojnikiem królowej etiopskiej. To ciekawe, bo tak, Filip wykładał mu Izajasza ten fragment, co on czytał, a sedno jakby jest w 37 wersecie, 36-37, bo tak, pyta się ten eunuch, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? A Filip mówi, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Nie pyta się go, jak wierzysz czy co, tylko jeśli wierzysz, a on odpowiada, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
Bo o tym jakby, była Ewangelia. Zauważcie, od jakiego fragmentu zaczynał głosić Ewangelię Filip, od Izajasza. Tak? I musiał wytłumaczyć, bo on nie wiedział, czy to prorok o sobie mówi, czy o kimś innym. Więc on mu wytłumaczył, kto to jest. On wszystko zrozumiał, uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czyli co jest ważne jeszcze? Że zanurzenie w wodzie jest nakazem czyim? Kto kazał zanurzać?
Jezus kazał
zanurzać, tak? Wiemy, że Bóg wcześniej posłał Jana. Jan też głosił chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów. Dawali się ochrzcić ludzie. i znalazłem jeszcze odnośnie tego miejsca, chciałbym, żebyśmy je przeczytali przynajmniej, bo bardzo ważne, wcześniej nie zwróciłem uwagi na to miejsce, ale znalazłem je. Wiedziałem, że ono jest, tylko nie mogłem go w żaden sposób namierzyć. Natomiast otwórzcie sobie rozdział 7 Ewangelii Łukasza. Aha, już jeszcze raz podłączam. Coś jest u Piotrka nie tak. Piotrek nie słyszy? Piotrek coś pisze. I to jest fragment, o którym jest mowa w tym momencie, kiedy Jan...
Jedynki, tak. I to plus.
Też nie wiem, Piotrze, o co chodzi, bo ja cię normalnie włączam do rozmowy. O, a on się rozłącza. Nie wiem, Piotrek, o co biega. Pojęcia nie mam. A to ostatnio może ta aktualizacja coś tam. Bo niedawno była jakaś aktualizacja tego Skype'a. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Poczekajcie jeszcze chwilkę. Dalej nic. Kiedy Jan był w więzieniu, to posłał uczniów swoich, żeby zapytali Jezusa, czy on jest tym. Tak. I niektórzy mówią, że Jan tutaj zwątpił. To jest odrębny temat, on wcale nie zwątpił. Jezus sam powiedział, że nie jest trzciną chwiejącą się na wietrze. Tylko, że kiedy Jezus złożył świadectwo o Janie Chrzcicielu tu, to zobaczcie 29 werset, jaki był oddźwięk ludu, a jaki był oddźwięk uczonych w piśmie. Niech ktoś może przeczyta 29.
A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić.
Widzicie. Czyli widzimy, że oni przychodzili tam, ale obserwować, ale nie dawali się ochrzcić. Natomiast co jest bardzo ważne, słuchajcie, że zanurzenie, które kazał głosić Jezus, było w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I widzimy, że w dniu Pięćdziesiątnicy, tak, Piotr pierwszy raz powiedział: dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Tak? Wcześniej takiego zanurzenia nie było. Były zanurzenia starotestamentowe, tak, prawie mojżeszowym dane. Wiemy, czym one były, jaki miały cel, sens, tak. Były zanurzenia ofiar, jak się myło ofiary też, to były zanurzenia, też nazwane są zanurzeniami. Ludzie się zanurzali bądź myli w wodzie, tak, obmywali swoje ciała. Potem przyszedł Jan, który głosił chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów, który miał przygotować Żydów na przyjście Mesjasza, tak? To był konkretny chrzest, konkretne zanurzenie, w konkretnym celu, w konkretnym czasie, tylko w tym czasie on był, wcześniej tego chrztu nie było, tak? Bo on miał przygotować tych, do których fizycznie miał przyjść Mesjasz. A potem, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, kiedy odchodził do Ojca, powiedział, żeby tych teraz wszystkich chrzcić, zanurzać w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Głosić Ewangelię i zanurzać tych, którzy uwierzyli, bo w Marka jest napisane, że kto da uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I jemu zanurzenie nic nie da. I tak widzimy od razu w Dziejach Apostolskich w wypadku Szymona, tego czarnoksiężnika, dokładnie tak było. Nic mu to nie dało. Jego wiara nie była tą, którą Bóg akceptował. Tak. Więc nie otrzymał Ducha Świętego.
I teraz... Możemy jeszcze właśnie przy tym się zatrzymać, bo... wrócić do tego jeszcze, bo ja wtedy akurat tam nosiłem, bo tu jest napisane w dziejach właśnie, jak jest ten Szymon Czarnoksiężnik, nie? Czyli który... Na chwilkę, 8... 19, tak? Bo wcześniej wtedy oni wkładali ręce, wkładali na ich ręce, oni otrzymali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Aby ten, na kogo ja ręce włożę, otrzymał, żebym ja, tak jak wy,
dawał
Ducha Świętego. No i wtedy jest ta oficera i Piotr mówi: niech zginą z tobą pieniądze, jesteś pełen żółci, tam módl się tak, żeby Bóg ci odpuścił ten grzech. Bo to jest jakby napisane, że on nie... Chodzi mi o to, on nie prosił ich, żeby oni włożyli na niego ręce,
tylko żeby
dali moc, żeby na kogo on ręce włoży, to...
Czyli być takim...
On to chciał być takim, jak oni. Jak apostołowie, nie? Bo teraz, bo my wyciągamy pewne wnioski, nie? Ale czy na pewno, i tak się zastanawiam po prostu czytając, bo już dawno temu się zastanawiałem tutaj, jak to z tym Szymonem było, bo wcześniej czytamy, że uwierzył i został ochrzczony, nie? Czy jest faktycznie taki na 100% uprawniony wniosek, nie? Że on, że to było fałszywe uwierzenie? I ten chrzest w wodzie nic w zasadzie nie oznaczał. Bo ja wiem, co mówią. Ja wiem, że on został jak gdyby obnażony cały czas, bo to było tak szybko, ale to, co na pewno z tekstu widać, to to, że nie on chciał dostać Ducha Świętego, bo to by świadczyło wprost, że go nie miał. On chciał dostać moc, żeby tak jak apostołowie razem z nimi być na ich poziomie, jak gdyby. A to było niemożliwe. I za pieniądze chciał to kupić.
Z tym, że jest werset 23, który wyklucza możliwość tego, że Szymon uwierzył faktycznie. Dlatego, że ludzie, którzy uwierzyli, byli w pełni radości.
Zgadza się.
Natomiast on był pełen żółci i gorzkości. I Piotr mówi: widzę, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Ludzie, którzy uwierzyli, zostawali uwolnieni z tego. Tak? Natomiast on był dalej w więzach żółci i gorzkości. Więc to pokazuje, że ten człowiek nie uwierzył, że Jezus Chrystus usprawiedliwia z grzechu, bo dalej był pełen tej niegodziwości w sobie.
21 jeszcze mówi: co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje
nie jest szczere wobec Boga. Czyli on nie uwierzył szczerze z całego serca.
Serce nie jest szczere wobec Boga, także... ja chcę wskazać tylko na to, że co się zaś tyczy tej sprawy, chodzi nie o to, żeby on dostał Ducha Świętego, tylko żeby on chciał mieć moc jak oni, żeby rozdzielać Ducha Świętego przez wkładanie rąk. A tu się zgadzam z tobą, że jakby owoce to nie są owoce nawrócenia, wręcz przeciwnie. Więc wiele wskazuje na to, że faktycznie to uwierzenie było tylko spowodowane, tak jak tam było, był pełen zachwytu, bo zobaczył, że tutaj przez ręce apostołów dzieją się cuda. Że była to wiara taka, ale potem się okazało, że to nie
on chciał
nie
po prostu wiary. Interes przy tym zrobić. Natomiast co jest ważne również, że on myślał, że to apostołowie mają tę moc, chciał od nich ją kupić, więc Piotr mówi: nie masz w tym ani cząstki, ani udziału. Dlaczego? Bo Bóg działa przez ręce ludzi, którzy są czyści i szczerzy wobec Boga. A ty jesteś pełen żółci i gorzkości.
Tak?
Więc nie masz w tym udziału, dlatego że ty nie możesz uczestniczyć w tym wszystkim, bo jesteś masz grzeszne myśli, jesteś pełen napełniony gorzkością i żółcią, nie? Nieszczery jesteś wobec Boga. Także nie masz w tym cząstki ani udziału. Dlatego, że Piotr rozumiał, że to nie on ma moc, nie Jan ma moc, tylko Bóg się nimi posługuje i oni wiedzieli, że Jezus chrzci Duchem Świętym.
Oni wiedzieli, że to, że wkładają ręce i bywa udzielony Duch Święty, to jest dar Boży.
Tak, tak.
To jest dar Boży. To jest napisane, że za pieniądze można nabyć dar Boży. To nie jest ich jakaś tutaj moc, zasługa.
Bóg się nimi posługiwał.
Bóg tak decyduje, że oni wkładają ręce i jest...
A Bóg daje Ducha Świętego, tak? Także to jest po prostu Bóg się nimi posługiwał, a on tego nie rozumiał. Natomiast co do jego nawrócenia, widzimy, że taki człowiek nie mógł otrzymać Ducha Świętego, bo musiał uwierzyć. Natomiast zauważcie również, że on został ochrzczony. Nikt z tym nie miał problemu, żeby go zanurzyć w wodzie. On miał taką decyzję, uwierzył i został zanurzony. Natomiast co jest ważne, weryfikatorem prawdziwego uwierzenia jest napełnienie Duchem Świętym, a nie chrzest wodny. Nie zanurzenie w wodzie.
Owoce, które widać.
Tak, dlatego nikt nie miał tam problemów. Filip nie miał problemów, żeby zanurzyć tego człowieka, tak? Uwierzyli, zanurzył. Oczywiście, no, różne są okoliczności. Nie chodzi o to, żeby tutaj wyciągnąć z tego wniosek, że nie wiem, wszystkich jak leci, i bez to nie ma znaczenia. Uwierzył, jedziemy, tak? No nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że tam bardzo szybko wszystko się działo. Bardzo dużo ludzi uwierzyło. Filip mówił, wielu ludzi go słuchało. To było bardzo spontaniczne wszystko. Takie wszystko... Niesamowite rzeczy się działy jednocześnie. Cuda przez ręce Filipa. To bardzo dużo... To była sensacja. Między innymi był i Szymon. Tak? Więc nikt tam nie robił przesłuchania jego, wywiadu jakiegoś specjalnego. Uwierzył, tak? Także ważne, żeby wyciągnąć z tego wniosek, że jeżeli się ktoś zostanie przez kogoś ochrzczony, bo uwierzył, i wiele na to wskazuje, że on uwierzył, to nie jest to grzech, że ochrzciłem człowieka, który potem się okazało, że on nie uwierzył, nie ma Ducha Świętego, nie wydaje owoców. Teraz człowiek chodzi, ojej, drugi raz tego błędu nie popełnię. No sorry, ale ty nie masz możliwości zajrzeć w serce, tak? A Biblia nigdzie nie mówi, że musisz czekać 3 lata na owoce, żeby móc zanurzyć człowieka. Nie czytamy tego nigdzie. Ludzie uwierzyli, dawali się zanurzyć. Dlaczego? Dlatego to było... przejaw wiary, radości. Oni chcieli dać się zanurzyć, bo słyszeli, że kto uwierzy, ma się dać zanurzyć. Pan Jezus mówi, głoście Ewangelię i zanurzajcie. Tak? Kto uwierzy i da się zanurzyć. Ten eunuch mówi, no to co stoi na przeszkodzie? Skąd on wiedział, że trzeba się zanurzyć? Tak? Niektórzy mówią, że znał przepisy żydowskie, tak, znał Torę i wiedział, że w ramach Tory trzeba się zanurzyć. Ale on pojęcia nie miał, że trzeba się nurzyć w imieniu Jezusa. On mówi, no to obmyj mnie cieleśnie, tak, bo to była Tora. Ale Tora nigdzie nie mówiła, żeby chrzcić się na znak, że uwierzyłeś, tak, i jeszcze w imię Jezusa. No Tora tego nie mówiła, tak. A on miał się konkretnie zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa. Mówi, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tak? On wiedział, dlaczego się zanurza, bo uwierzył w Jezusa Chrystusa. Nigdzie Tora nie mówiła, że trzeba dać się zanurzyć, bo się uwierzyło w Boga. Bo ci, którzy dawali się obmywać w ramach prawa mojżeszowego, oni w Boga wierzyli. Tylko popełniali grzech. Albo rytualną nieczystość po prostu popełniali. Wtedy widzimy, że albo ofiary trzeba było zanurzyć. To wszystko było bardzo ściśle określone. Dlatego był to element głoszenia Ewangelii. Kto uwierzy, musi dać się zanurzyć. Tak? Dlatego tutaj również wszyscy dawali się zanurzyć, bo Filip nie omieszkał o tym powiedzieć. Okej, okay, wyjaśniliśmy ten fragment, tak?
Tak.
Dobra, to czyli możemy przechodzić dalej. Mamy w takim razie... kolejny fragment, bo mieliśmy Korneliusza. Teraz mamy Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział i 15 werset.
A gdy została ochrzczona także i dom jej, prosiła mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas.
To przeczytajmy jeszcze od 11 wersetu, żeby zobaczyć okoliczności wydarzenia.
Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówi. A gdy została ochrzczona, także i do niej prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas.
Czyli kogo mamy? Lidię z miasta Tiatyry, która przybywa w tym czasie gdzie?
W Filipi,
tak? To jest wszystko na terenie dzisiejszej Turcji. Ale to miasto było oddalone od siebie, tam już nie pamiętam ile, chyba ponad 200 km. Także to był kawałek drogi.
A Filipia nie jest przypadkiem w Grecji? Macedoński okręg.
Przepraszam, to ma w takim razie... Teraz sprawdzimy. Tak. Macedoński okręg, czyli to było na już nad Turcją. Dobrze, dziękuję, przepraszam. Tak, powiedzmy. Paweł w Macedonii. Teraz sprawdzimy jeszcze dla wszystkiego. Dobrze, ale ja zaraz sprawdzę. Natomiast ważne jest jedno. Gdzie ona była i kim? Zobaczcie.
Była bizneswoman.
No, mów normalnie, naturalnie. Była wolną kobietą. To jest bardzo ważne. Nie była w bogów pogańskich, tak? Była kobietą bogonią, tak? Tak, jest w Macedonii.
Ja rozumiem, że Paweł i Łukasz, tak? No tu jest to miejsce, gdzie
to miejsce również było.
Bo jest opisywane wcześniej, że oni przeszli, prawda? A później 10 werset. Gdy tylko ujrzał to widzenie, Paweł, już staraliśmy się zaraz wrócić
do Macedonii. Tak, Łukasz też prawdopodobnie tam był. Poza tym był Tymoteusz, bo Paweł za sobą zabrał Tymoteusza, czytamy w 16 rozdziale. Mm-hmm. Na początku, że tam było więcej osób.
To najprawdopodobniej Paweł, Tymoteusz i też Łukasz do nich dołączył najprawdopodobniej.
Bo jest Barnabą się rozdzielili, Paweł wziął ze sobą Sylasa, potem zabrał jeszcze Tymoteusza i dołączył do nich najwyraźniej Łukasz. I dotarli do Filipii. Miasto Akisar to jest środkowo-zachodnia Turcja, niedaleko Izmiru, czyli Efezu.
Czyli ona była z
takiej 100 km od Efezu, tak. Górzysty teren, ona była z tamtych terenów. Tak. Więc mamy Lidię z miasta Tiatyry, która mieszkała w Filipii, bo widzimy, że tam z rodziną była. Miała dom, mieszkała z rodziną, tak, pochodziła z miasta Tiatyra, ale mieszkała w Filipii. Miała dom, rodzinę tam, miała domowników, zapewne i sług, ale to nie jest napisane, natomiast mieszkała tam. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Ona się przysłuchiwała czemu? Jak Paweł rozmawiał z kobietami, z niewiastami, tak? Najwyraźniej Paweł głosił Ewangelię, bo to wynika z kontekstu. Dlatego, że Pan otworzył jej serce, aby i skłaniała się do tego, co mówił Paweł. A skutkiem tego skłaniania się co było w 15 wersecie? Że została ochrzczona. Wiemy z innych fragmentów Pisma Świętego, choć tu nie jest napisane, że ona uwierzyła i dała się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wprost nie mamy, tak? Natomiast wszystkie inne fragmenty, które pokazują nam pewną zasadę, upoważniają nas do tego, żeby w tym miejscu ją dokładnie zastosować, ponieważ nie można było... nie uwierzyć i dać się ochrzcić. No, teoretycznie było to możliwe, wiemy o co chodzi, nie? Natomiast chodzi o to, że ona skłania, Pan otworzył jej serce, czyli widzimy, że to ona rzeczywiście uwierzyła, bo Pan otworzył jej serce.
No i
ona
mówi, skoroście mnie uznali za wierną Panu.
Tak, oni ją uznali za tą, która uwierzyła Panu, tak? Ochrzcili ją, czyli zanurzyli ją w wodzie, tak? Bo ona powiedziała, tak, wierzę, uwierzyła Panu, wierna Panu się okazała. Oni uznali, że ona rzeczywiście uwierzyła, tak? I na podstawie tego chcieli ją zanurzyć w wodzie.
Zanurzyli.
Tak. I zanurzyli ją. Chcieli ją zanurzyć i zanurzyli. Więc zobaczcie, ona musiała słyszeć o tym, co Paweł mówił i wiedziała, że trzeba się zanurzyć. Usłyszała o tym, co Paweł mówił.
I skłaniała się do tego.
I skłaniała się do tego, bo Pan otworzył jej serce.
A wiemy, o czym Paweł mówił z innych miejsc, gdy przemawiał do ludzi.
Tak.
Przede wszystkim Paweł wyjechał na tak zwaną misję, o czym czytamy w 15 rozdziale, i nie pojechał tam rozmawiać o pogodzie, o praniu, o różnych innych rzeczach, tylko pojechał, żeby idąc od miasta do miasta, głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie, żeby jak najwięcej ludzi uwierzyło. Do tego powołał go Bóg i on to konsekwentnie robił. I poszedł w takie, a nie inne miejsce. Wiedział, że tam się spotykają ludzie, którzy chcą, wierzą w Boga, chcą być pobożni, i tam głosił Ewangelię. I ona uwierzyła, i zobaczcie, że kiedy uwierzyła, dała się ochrzcić, została zanurzona. Pan otworzył jej serce, uwierzyła. I teraz jaki cel był zanurzenia? Zobaczcie, czy można tutaj dopatrzyć się celu. Dlaczego Paweł zdecydował się ją zanurzyć?
Ponieważ uznał ją za wierną Panu.
Dokładnie. Czyli widzimy, jaki cel zanurzenia. Ona chciała?
Chciała.
No tak.
Musiała chcieć.
Musiała.
Na siłę Paweł by tego nie zrobił. Ale również Paweł musiał uznać, że ona uwierzyła. Paweł musiał chcieć ją zanurzyć. Nie wiemy, czy Paweł, czy ktoś z innych współpracowników jego to zrobił, natomiast ona mówi, wy uznaliście mnie za wierną Panu. Więc widać, że była to jednomyślna decyzja. Więc mogła zostać zanurzona, bo została uznana za wierną Panu. Tak? Pan otworzył jej serce, więc widzimy, że czyje to było działanie.
Boże
działanie. Boże działanie. I ona podjęła decyzję. Dlaczego? Bo chciała być posłuszna Bogu. Miała pragnienie, tak? Skłaniała się ku temu, co mówił Paweł. Widzimy zachowaną tutaj zasadę, uwierzył, dał się zanurzyć?
Tak,
widzimy. Nie ma innej kolejności. Uwierzył, dał się zanurzyć. A tu dodatkowo widzimy, że to było te właściwe zanurzenie, bo człowiek faktycznie uwierzył, bo widzimy, że Pan otworzył jej serce, Pan ją skłaniał do tego, co mówił Paweł, uwierzyła w to, co mówił Paweł, tak? I na skutek tego dała się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa. Jasne to jest?
Jeszcze jedną rzecz tu widzę, tak? Bo tam jak oni poszli, gdzie odbywały się modlitwy, i oni usiedli i rozmawiali z niewiastami, które się zeszły. A ona była kimś, kto się też przysłuchiwał temu. Mhm. Ona nie była jakby w tej, nie jest wymieniona w tej grupie razem z tymi niewiastami. Mhm. Czyli Paweł idzie, z kimś tam po prostu rozmawia, z niewiastami, które są na modlitwie. A Bóg otwiera serce zupełnie innej osobie, która się, która gdzieś tam się przysłuchuje. Mało tego, bo czytamy jeszcze to, czego nie powiedzieliśmy, że została ochrzczona ona i jej dom, czyli jej domownicy, tak jak w przypadku tego strażnika więziennego, nie? Czyli też o tym nie czytamy tutaj, ale albo ona nie była tutaj sama, tylko była też razem z domownikami, oni też słyszeli po prostu Ewangelię, o tym nie czytamy. Albo Paweł później głosił Ewangelię w domu, ale raczej nie, bo jest napisane, że wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. Ona później mówi, już po chrzcie. Czyli tu mamy mało tekstu, ale wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne, że była ona i domownicy również, chociaż
bo
nie jest to
oni prosty. Tam się zeszli nad tą rzeką w bardzo konkretnym celu, bo Paweł sądzi, że tam się odbywają modlitwy. Więc tam było miejsce, na którym modlono się, więc
dużo ludzi musiało przychodzić.
Ona i jej domownicy tam się znaleźli razem, tak? Ale ona się przysłuchiwała, jej Pan otworzył serce, ale również i domownikom, tak? Ale ona jako ta, która była taką główną osobą w tym
jest
domu, na niej się skupia tekst, tak? Bo tak. Ona i jej domownicy pokazuje, że to ona była jak gdyby żywicielem tych domowników, bo ona była tą, która handlowała purpurą i ona była tą, która jak gdyby była tak w cudzysłowie szefem w domu. Nie czytamy nic o mężu, o czymś takim. Nie wiemy, co to za domownicy, czy to rodzina dzieci, czy rodzice, czy słudzy, czy służba. Nie wiemy tego. Tak? Wiemy, że to byli ludzie, którzy zamieszkiwali w tym samym domu, co ona. Domownicy, czyli którzy z nią mieszkali razem. Ale to nieważne jest, kto to był. Ważne jest jedno, że ci ludzie usłyszeli, uwierzyli i dali się...
Znaczy, tutaj ważne jest to miejsce z tego względu, bo została ochrzczona ona i jej dom, bo są, szczególnie w Kościele katolickim, wysuwane z tego tytułu jakby takie wnioski, że proszę bardzo, cały dom, czyli i dzieci, i wszyscy, i niemowla, i tak dalej, i tak dalej. Biblia nigdzie o tym nie mówi, bo po to studiujemy, żeby zobaczyć, że ludzie byli chrzczeni wtedy, kiedy uwierzyli i deklarowali swoją wiarę, prawda? Nawet Szymon Czarnoksiężnik uwierzył, zadeklarował tą wiarę, a nie byli chrzczeni ci, którzy z automatu jakoś tam, bo to by zaprzeczało wtedy. Bo to jest ważne, ten dom. Czyli to, że nie czytamy o wszystkim, to nie upoważnia nas do tego, żeby można było tutaj sobie dowolną interpretację...
Czyli ci wszyscy, którzy uwierzyli, bo inne fragmenty Pisma Świętego mówią wyraźnie, że trzeba było uwierzyć. Więc na wszelkie ciało Duch Święty został wylany, to nie rozumiemy, że na wszelkie ciało jak leci, tylko na wszelkie ciało, które uwierzyło w kontekście. Więc wszelkie, to nie wszelkie, wszelkie, a wszelkie, to znaczy ci wszyscy, którzy uwierzyli. Teraz każdy, kto uwierzy, zostaje zanurzony w Duchu Świętym. Tego do tej pory nie było. I to jest też ważne, żeby patrzeć na to w kontekście i w kontekście pozostałych miejsc, które mówią o tym, kto mógł zostać zanurzony w wodzie, tak? I kto zostawał zanurzony w Duchu Świętym. Zawsze widzimy, że to była kwestia wiary, świadomej wiary, skłaniania się ku Ewangelii, która była głoszona. I w tym kontekście musimy również to
mieć. Tak, bo ja zapisałem, że ona została ochrzczona i jej dom, tak jak jest napisane. Nie? Żeby...
Także to jest bardzo ważne, żeby po prostu nie, jak gdyby nie burzyć, nie mówić, że to jest wyjątek od reguły, tylko że po prostu to, że nie jest tu wszystko napisane, nie znaczy, że odbyło się to inaczej niż w innych miejscach.
No właśnie, jeżeli czegoś gdzieś nie mamy zapisanego, to szukamy w innych miejscach, żeby zobaczyć podobne fragmenty.
Dokładnie.
A w podobnych fragmentach...
I łączymy je, a nie oddzielamy od siebie, tworząc nowe teorie. Mamy następny fragment ze stróżem więziennym. To jest 16 rozdział, 33 werset.
No właśnie. To będzie podobne.
Dobrze mówię, czy nie?
Tak, 16,
33 werset. Możemy sobie przeczytać w kontekście, dlatego że od 26 wersetu może przeczytajmy cały ten fragment. Tak?
Ja mam jeszcze jeden tylko wniosek odnośnie jeszcze poprzedniego miejsca, że jak widać, bo Paweł o czymś mówi, tak? Czyli wiemy, że głosił Ewangelię, prawda? Ale też mówi o chrzcie, czyli jest to ważne. W kontekście głoszenia Ewangelii i chrzest, bo to razem jest, prawda? On nie mówi o tym za rok, przyjechał i mówi o chrzcie. Tak, jest częścią po prostu tego. To jest ważne, bo dzisiaj się mówi w różnych zborach, w różnych miejscach, że dobra, niech uwierzy, tam będzie zbawiony, a jak zechce się ochrzcić, to tam go ochrzcimy za rok, dwa czy pięć, no bo chrzest nie jest warunkiem zbawienia. Okej, chrzest nie jest warunkiem zbawienia, tak?
Ale
jeżeli my tego nie mówimy, że słuchaj, ty musisz uwierzyć, Bóg da ci Ducha Świętego, narodzisz się na nowo i tak dalej, wszystko głosimy o Jezusie Chrystusie, umarł, zmartwychwstał i tak dalej. I mówimy też o chrzcie. To jest bardzo ważne, bo apostoł Paweł też w ten sposób robił.
Widzimy, że to był chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Tak? To był chrzest, który był dowodem na to, że się uwierzyło w tego, w którego daje się zanurzyć. Tak? W imię którego daje się, w imię którego daje się zanurzyć. I było to coś nowego w porównaniu z tym, co było do tej pory. Ponieważ studiowaliśmy zanurzenia w prawie mojżeszowym, studiowaliśmy zanurzenie Jana, to, co je łączy bez dwóch zdań, to jest woda.
I zanurzenie.
I na tym się kończy. To jest za mało, ponieważ w takim razie każdy nurek do wody na basenie byłby chrztem którymś, a nie jest. Więc woda i pełne zanurzenie nie świadczy jeszcze o tym, że jest to chrzest w imię Jezusa, bądź chrzest janowy, bądź obmycie rytualne w Starym Testamencie. Liczą się okoliczności, motywacje i to dlaczego, właśnie motywacje, dlaczego człowiek daje się zanurzyć, bądź obmyć, czego jest to wyrazem, tak? Więc sama woda i samo pełne zanurzenie to jeszcze nie wszystko.
Nie wystarczy.
Więc widzimy wspólne elementy, natomiast należy dostrzegać również to, co te zanurzenia czy obmycia, jak w Starym Testamencie, w prawie mojżeszowym dokładnie, czytaliśmy. Tak. Jeszcze do tego wrócimy.
Ale to ciekawe, rzeczywiście, no, na co Rafał zwrócił uwagę, bo się opowiada Ewangelię, mówi o nowym narodzeniu, o zbawieniu, o przyznaniu się do win, o usprawiedliwieniu.
I czasem zapominamy o
chrzcie. A nie mówi się...
No,
tak rzadko się mówi, ale rzeczywiście chrzest jest... elementem. Efektem uwierzenia, bo jeżeli ktoś uwierzył, to z chęcią da się zanurzyć.
Tak, natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, że często jest sytuacja, kiedy ludzie słuchają Ewangelii, zostali ochrzczeni jako dzieci na przykład,
no właśnie,
i mają problem. A po co?
No dokładnie tak.
Rozumiecie? Tak, no, nasz kulturowy
sytuacja jest, tak,
obraz,
sytuacja no jest, jest co najmniej kuriozalna, nie? Uwierzył, no a nie jest posłuszny.
No właśnie, a dużo ludzi mówi, no ja uwierzyłem, ja wierzę, prawda?
Są różne sytuacje, słuchajcie. Są takie sytuacje, że ktoś dał się ochrzcić w wieku świadomym, jak na przykład ja, tak? I ja potrzebowałem też czasu, żeby Bóg mi pokazał, dlaczego ten chrzest, mimo że był chrztem świadomym w wodzie, mimo że był świadomą decyzją, tak? Bo ja uwierzyłem, tylko teraz okazuje się w co, że ten chrzest nie był tym, czego Bóg ode mnie oczekiwał. Tak? Więc różne są sytuacje, natomiast co jest bardzo ważne, człowiek, który uwierzył, będzie pragnął zanurzenia i Bóg go będzie do tego prowadził. W tych wypadkach widzimy, że to bardzo szybko było, bo to był element głoszenia Ewangelii. Natomiast jak gdyby często jest on pomijany. I w moim wypadku też tak na spokojnie wszystko się podchodziło, nikt nie naciskał. Natomiast były osoby, które mówiły, słuchaj, musisz tą sprawę załatwić. I ja wiedziałem, że ja tą sprawę mam załatwić. Ona mi nie była bez znaczenia. Także to jest bardzo ważne, że to jest element głoszenia.
Też dlatego jest w tej chwili problem, że chrzest jest jednocześnie przyjęciem do formacji religijnej.
Tak, to jest też.
I to jest problem, bo...
To przeszkadza ludziom.
Nie wszędzie, co prawda, ale w wielu miejscach owszem.
W większości.
Nie wszędzie, wiesz, nie wszędzie, ale w większości wypadków jednak tak.
A jeszcze w innych miejscach, skoro już tak mówimy, no to no bo daleko nie szukać, Krzysiek Dubis, będąc w kościele katolickim, uwierzył, nawrócił się, tak? I później, jak sam twierdzi, 7 lat zmagał się z tą decyzją odnośnie chrztu, ale tam wiązało się to z tym, że on, jeżeli da się ochrzcić, to go wykluczają. On musi opuścić kościół katolicki. Dla niego było to wtedy...
W tą odnowę, tą społeczność, której był.
W tą odnowę w Duchu Świętym, której był. I to było dla niego trudne. 7 lat się z tym
ale
zmagał.
Ale
także...
to i rzeczywiście wywalono ich stamtąd.
Także no, jesteśmy w Polsce,
tak,
i właśnie
tak.
wszyscy praktycznie ochrzczeni w wieku, prawie wszyscy ochrzczeni w wieku niemowlęcym i będąc w takim czy w innym kościele, w takiej czy innej formacji, no różnie to wygląda. Ale to nie zmienia faktu, żebyśmy pamiętali o tym, też taki wniosek, że głosząc ludziom Ewangelię, mówić też o chrzcie.
Tak.
Mówić o tym, prawda? Jak to Bóg poprowadzi dalej? Boża decyzja, nie? Jak człowieka tam będzie przekonywał, ale żeby o tym mówić.
Tak, no bo kto ja też uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Tak? Więc nie jest to błaha decyzja, tak. To jest bardzo istotna decyzja, tak, bardzo ważna. Natomiast różne są okoliczności, Bóg czasami dłużej, krócej człowieka przekonuje, bo sami wiemy, że są różne zawirowania w dzisiejszym świecie. Wtedy tego problemu często nie było w ogóle, bo nie było tylu denominacji, tylu różnych rzeczy, ale już trochę, ale już 200 lat później już było zamieszanie i różne dziwne rzeczy się działy, tak? Natomiast co jest bardzo ważne, widzimy tutaj, że ona się skłaniała do tego, co mówił Paweł, w efekcie uwierzyła, tak? Nie czytamy, co się stało i kiedy Bóg ją ochrzcił Duchem Świętym, natomiast z innych miejsc wiemy, że Bóg dawał Ducha każdemu, kto uwierzył, tak? To jest obietnica, która się tyczy Żydów i wszystkich, którzy uwierzyli, nie tylko Żydów, ale również i pogan. Bo nie czytamy, jakiej narodowości była ta kobieta. Czy była Żydówką, czy była tylko jak gdyby prozelitką, czy może osobą, która, tak jak Korneliusz, wielbiła Boga Żydów, ale był poganinem. Tak? Nie wiemy dokładnie, co to za osoba była. Tak? Dobra, idźmy dalej, słuchajcie. Mamy stróża więziennego, historię stróża więziennego i przeczytajmy sobie może od 27 wersetu.
To ja mogę?
Do 34.
A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy.
I dalej?
I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga.
Teraz koniec. Więc jaką historię tutaj mamy? Stróż więzienny, co się stało, jakie były okoliczności jego chrztu?
No było głoszone słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.
Tak, ale on chciał, on, chciał tak, go
zapytał. Tak. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
Tak, on się przestraszył.
Bo było trzęsienie ziemi. Tak.
Było trzęsienie ziemi. On się przestraszył, tak? Mhm. Najpierw myślał,
że oni uciekli.
I chciał się zabić. Ale jak się dowiedział, że oni nie uciekli, nie było powodu się zabijać. Natomiast dalej bał się, co zrobić, żeby być uratowany. Tak? I Paweł już wtedy mówi, no my nie uciekliśmy, ale jeśli chcesz być uratowany, to uwierz w Pana Jezusa. Będziesz uratowany ty i twój dom. I prawda to była, co Paweł mówił?
Tak.
Tak. Dlaczego, że zobaczcie, on na te słowa zabrał ich do domu. W tej godzinie, czytamy 33 werset, zabrał ich do domu.
Mhm. Tak?
Oni głosili słowo Pańskie tam, zobaczcie, bo tu mamy, bo tam jest napisane, że oni mu głosili słowo Pańskie, ale w tej godzinie on zabrał ich do domu.
Tak, no wcześniej wszystkim, którzy byli w jego domu.
Tak, jak jest w Gdańskiej, Ewa mówi, że w 34 wersecie, że wszyscy jego domownicy uwierzyli. Tak. Że uwierzyli wszyscy domownicy, bo oni głosili słowo Pańskie u niego w domu już. Tak. Bo on ich zabrał w tej godzinie do domu. Tak? Oni mu głosili słowo Pańskie, jego domownikom i wszystkim, którzy byli w jego domu. I on co? Uwierzył. I uwierzyli jego domownicy. Tak? Ci, którzy mogli słyszeć i rozumieć. I Dlaczego zostali ochrzczeni? Tylko dlatego, że byli domownikami?
Nie, bo to wierzyli.
Dokładnie. Ewa też tak pisze tutaj, że dlatego, że uwierzyli, zostali zanurzeni. Czyli uwierzył on i jego domownicy. Dlatego Paweł mówi, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. To nie znaczy, uwierz w Pana Jezusa, a jak ty uwierzysz, to z automatu cały twój dom jest zbawiony. Nie, bo głosili słowo Pańskie po tym czytaniu wszystkim pozostałym i oni uwierzyli też. I wszystkim, którzy byli w jego domu, głosili słowo Pańskie. Czyli każdy usłyszał Ewangelię i każdy mógł w nią uwierzyć. Tak? Tylko Paweł, natchniony Duchem Świętym, bo skąd mógł to wiedzieć, powiedział, że uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Bo jeżeli on gotów był zabrać ich do domu, to Paweł mógł opowiedzieć Ewangelię całej rodzinie. Tak? I w ten sposób Bóg dotknął serc wszystkich ludzi, bo wiemy, że to Bóg czyni, że ci ludzie się skłaniali ku temu, tak?
O, tak, jak czytałam ten fragment na głos, to tak mnie, bo właśnie zawsze tak, uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. To tak się rozumie, właśnie tak jak ty powiedziałaś, że nie należy to rozumieć. A jak czytałam, to przecież można to rozumieć w ten sposób. Uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom tak samo, czyli wszyscy twoi domownicy tak samo. Jeśli uwierzą, to będą zbawieni,
tak,
nie?
Tak, jeśli uwierzą. Jeśli uwierzą. No tak, ale nie mamy żadnej gwarancji, że uwierzą. Paweł obiecał to tym, którzy uwierzyli. Nie wiemy, ilu tam było domowników, jaka tam była rozpiętość wieku. Natomiast wiemy, że cały jego dom, ci wszyscy, którzy uwierzyli, zostali zbawieni. Ale dlaczego? Bo sami musieli uwierzyć. Nie zostali zbawieni dlatego, że on wierzył, tylko dlatego, że oni również musieli uwierzyć. Ale on ich zabrał do domu i dzięki temu oni mogli usłyszeć Ewangelię, tak? Czyli rozumiemy, że stróż więzienny został ochrzczony wraz z domownikami po tym, jak usłyszeli Słowo Pańskie i uwierzyli. Czyli tak, usłyszeli Słowo Pańskie, uwierzyli i zostali ochrzczeni. W międzyczasie on opatrzył ich rany, a potem został ochrzczony. I zaraz został ochrzczony. Najpierw odmył ich rany. Oni głosili Ewangelię, a on ich dopatrywał, tak? Bo byli pobici. I zaraz został ochrzczony. Czyli kto go mógł ochrzcić? No tylko ci, którzy głosili Słowo Boże, czyli Paweł i Sylas. Który nie ma znaczenia, nie jest napisane, czyli nie jest to istotne.
I ten Bóg i ten.
Obaj byli uczniami Jezusa. Czyli co mamy tutaj? Motywacja zanurzenia? Uwierzyli w Boga, tak? Uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, bo się radowali, że uwierzyli w Boga. Radował się z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Czyli on i jego dom się radował, tak? Że uwierzyli w Boga. Czyli zanurzenie w wodzie było skutkiem tego, że uwierzył. Tak?
Tak.
Dobrze. Przechodzimy teraz do fragmentów kolejnych. Nie bez powodu w ten sposób, dlatego że mamy już widzimy pewną zasadę, pewną regułę, że uwierzyć i zanurzyć się. Tak? Uwierzyć i zanurzyć się. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, 24-26 werset. Kto przeczyta? Proszę.
Od Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos.
Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegł w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą.
Tak. I bardzo ważne i kontekst tego ma wydarzenie z rozdziału 19, 1 do 7. Może przeczytajmy je razem, bo my je rozpatrzymy oddzielnie, ale one mają ze sobą związek. Bo mamy do czynienia z identycznymi ludźmi o podobnych podobne okoliczności, podobnych ludzi mamy. Dalej może przeczytaj jeszcze 1 z 7.
Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12.
Zobaczcie, z czym mamy do czynienia. Apollos, co o czym on wiedział?
Był obeznany z drogą pańską.
I nauczał tego, co się odnosi do Jezusa. Czyli wierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Tak? Wierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Tak? Tym Mesjaszem, który miał przyjść do Izraela. Tak? Ale był ochrzczony tylko... Tak? Tylko chrztem Jana był ochrzczony. Mamy uczniów w Efezie, również ochrzczonych tylko chrztem Janowym. Tak? Czyli jaki to był chrzest? Paweł nazywa ten chrzest chrztem upamiętania. Opamiętania. Wiemy, że chodziło o to, że oni wyznawali grzechy, opamiętywali się, tak? Wyznawali grzechy i dawali się ochrzcić. Wyznając grzechy swoje, dawali się zanurzać. I tu mamy podobną sytuację. Ludzi, którzy wierzyli, że Apollos nauczał, obeznany z drogą pańską, przemawiał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, ale znał tylko chrześcijana, czyli czego on nie słyszał?
Że trzeba się ochrzcić.
Trzeba się ochrzcić.
Tak.
W imię Jezusa.
Ale dlaczego dawano się ochrzcić w imię Jezusa? Z czym to było związane? Czego nie wiedział o Jezusie?
Że jest Mesjaszem?
Przykład Apollosa obala twierdzenie, że chrzest wywodzi się ze Starego Testamentu.
Wyłożyli mu dokładnie drogę.
Ewa pisze dobrze. A oni mu, zobaczcie, wyłożyli dokładniej drogę pańską. Tak?
A on był obeznany z drogą pańską.
Drogę Bożą. A on już był obeznany. Czego on, słuchajcie, nie wiedział? Czego mógł nie wiedzieć? To nie jest napisane. Ale zauważcie, że coś ma ścisły związek z chrztem w oddzie.
No, nie wiedział, że trzeba się ochrzcić w imię Jezusa.
No tak, to nie wiedzieliśmy. Ale to chodzi o coś.
W kogo dawali się zanurzyć? W imię czyje dawali się zanurzyć?
Jezusa.
Wracamy do początku. Wracamy do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I czytamy od 31 wersetu drugi rozdział. Apostołowie wierzyli w Jezusa? Wierzyli, tak, że On jest Mesjaszem? Tak. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Wierzyli?
Co? Świętego Ci chodzi.
Czytajcie, od 31 wersetu, drugi rozdział, do 38.
drugi rozdział, tak? Mhm. Od 31. Mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego, nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczanie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
10 rozdział. Dziesiąty rozdział od 40 wersetu do 45.
Ale Bóg zbudził do trzeciego dnia, bo pozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego.
A jeszcze dalej. Do 45.
A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego.
W czym był problem? Dlaczego się przestraszyli ci, którzy słuchali w Jerozolimie? I o czym mówi Piotr dla pogan? Mówi o Jezusie, że czynił cuda, znaki, że to był Mesjasz i go zabili.
Zmartwychwstał.
I teraz kogo się boją? Sędziego. Bo oni go zabili, on zmartwychwstał, to mamy
problem.
Bo ten, którego, bo myśmy go zabili, a on wziął i zmartwychwstał. I jest ustanowiony sędzią. To jest poważny problem. Apostołowie wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem? Nie mieli wątpliwości. Trzy razy im się ukazywał i nie mogli uwierzyć, że zmartwychwstał. To znaczy trzy razy przysyłał do nich kobiety i nie mogli uwierzyć, że on zmartwychwstał. Dlaczego tak ważne jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Co ono za sobą niosło?
Potwierdzenie, że Jezus jest Mesjaszem.
Z listu do Hebrajczyków. Arcykapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, nie trup. Bóg człowiek, żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus. I w nim jest odpuszczenie grzechów. Dlaczego? Bo on stał się ofiarą, że jego śmierć nie była nieszczęściem, problemem, tylko była zamierzona przez Boga. Więc kiedy Apollos nauczał o Jezusie, to on nauczał, że on był Mesjaszem, że to był posłany przez Boga człowiek. Wiernie nauczał, ale znał tylko chrzest Jana. A oni mu dokładnie wyłożyli drogę pańską. I dokładnie podobna sytuacja ma się z uczniami w Efezie, którzy znają tylko Chrystiana i nie słyszeli nawet o Pięćdziesiątnicy, o Duchu Świętym, że on jest wylany, że to się wypełniło. Bo dlaczego? Oni znają tylko Chrystiana. I Paweł mówi, ale Jan mówił o tym, że ma przyjść Mesjasz i żeby w niego uwierzyć. I kiedy oni to usłyszeli, że to o to chodzi, tak, to dali się co? Ochrzcić w imię Pana Jezusa. Oni wiedzieli, że trzeba się ochrzcić na przyjęcie Mesjasza. ale nie słyszeli o wielu rzeczach, które się działy w Jerozolimie. Tak? No tak by wynikało z tekstu, słuchajcie. Oni pewnych rzeczy nie wiedzieli, o pewnych wydarzeniach, nie wiedzieli o pewnych rzeczach i nie byli, nie byli w stanie być posłuszni, bo musieli zrozumieć, że chrzest Jana to jest chrzest Jana, a chrzest w imię Jezusa to jest chrzest w imię Jezusa. Że trzeba uwierzyć w tego, którego dajesz się zanurzyć. Oni się dali ochrzcić na być gotowym na przyjęcie Mesjasza, ale nie uwierzyli w Niego tak, żeby dać się ochrzcić w Jego imię. Bo oni mówią, jak zostaliście więc ochrzczeni, skoro nie macie Ducha Świętego? Skoro nie uwierzyliście tak, żeby otrzymać Ducha Świętego, to wtedy jak zostaliście ochrzczeni? Oni mówią, chrztem Jana. A, no to ja już rozumiem. To ja już rozumiem, o co chodzi. No. To Jan głosił chrzest opamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim. To jest Jezusa. No to my mamy teraz uwierzyć w Jezusa i dać się ochrzcić. No to nie ma sprawy. To Jezus jest tym Mesjaszem. Tak? A gdy włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty. Dlaczego? Bo uwierzyli. I okazali się posłuszni. Uwierzyli szczerze w Jezusa i dali się ochrzcić. Zanurzyć w imię tego Jezusa. Tak? Tak jak ci Żydzi. Bo prawdopodobnie wiele na to wskazuje, że to byli Żydzi. Ci uczniowie z Efezu to byli Żydzi. Bo tylko Żydzi dawali się ochrzcić chrztem Jana. To był chrzest dla Żydów. Nigdzie nie czytamy, żeby poganie dawali się chrzcić w ten sposób. Przynajmniej ja się nie doczytałem. Tak samo Apollos pisze, że to był Żyd. Nie? Z Aleksandrii. Żyd z Aleksandrii, tak? Biegły w pismach. On nauczał o drodze pańskiej. Dlaczego? Bo on znał pisma. On głosił o Mesjaszu, ale...
No i wiedział, że to się odnosi do Jezusa, nie? Że...
Tak. On był biegły w pismach. I nauczał wszystkiego o Mesjaszu, co trzeba. Natomiast trzeba było dokładnie wyłożyć, drodzy Państwo, że Mesjasz zmartwychwstał, tak?
No właśnie.
Że jest sędzią żywych i umarłych, że to już jest fakt. I oni mu dokładnie wyłożyli drogę Bożą. Nie czytamy, żeby on się dał ochrzcić, tak? Ten Apollos. Nie czytamy, żeby został ochrzczony Duchem Świętym. Natomiast co widzimy? A gdy zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. A gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce Bożej wyżyli. Czyli no nie mógł tam pojechać ktoś, kto nie był już uczniem Jezusa. A jeśli został uczniem Jezusa, to nie mógł nim zostać bez napełnienia Duchem Świętym i bez zanurzenia w wodzie. Bo to wykluczałyby inne fragmenty Pisma Świętego. Więc nie mamy tego wprost napisane. Także Hania, Gala i... Dobrze myślisz? Mamy tak. Apollos został ochrzczony chrztem Jana. Natomiast wiele wskazuje na to, że kiedy mu wyłożono dokładnie drogę pańską, to został ochrzczony w imię Jezusa. Tak? Nie czytamy tego, dlatego nie... Wiele na to wskazuje. Tak? Bo nie mógł potem pojechać i być nauczycielem, a Paweł o nim pisze, że Apollos podlał, nie? Czyli Apollos nauczał. No nie mógł nauczać ktoś, kto nie był uczniem Jezusa.
To zresztą Apollos chrzcił, tak?
Był nauczycielem w Koryncie. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział.
Zresztą wykładając jeszcze, gdy oni mu wyłożyli dokładniej drogę pańską, to pewnie też powiedzieli o tym, że trzeba się ochrzcić na wyznanie wiary. Skoro wcześniej mówili, prawda?
No bo on znał tylko wszystko.
Zobaczcie, 1 Koryntian 1:12.
A ja mam pytanie.
Tak. Pryska i Akwila to było małżeństwo.
Aha, to Pryskyla to była kobieta, a Akwila to mężczyzna.
Tak. To było małżeństwo. I zajmowali się szyciem namiotów. Tak, i byli przesiedleńcami z Rzymu, dlatego że nie pamiętam już za którego cesarza, wszyscy Żydzi mieli opuścić Rzym. I oni po prostu musieli opuścić Rzym.
Dobrze, dziękuję.
teraz napiszę, może wie który. 1 Koryntian 1:12.
A mówią to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czyli że nauczał, bo miał swoich.
Nawet niektórzy chcieli być jego uczniami.
Uczniami, tak.
O, dla Ani. Aniu.
Nie, oczywiście nie.
Ewa ci napisała 18:1:2. Będziesz miała odpowiedź. Ewa ci napisała tutaj na Skype'ie 18 rozdział Dziejów Apostolskich 1:2. Tam masz to napisane. I teraz mamy jeszcze fragment z 1 Koryntian, 3 rozdział, 1:9. Tam też mamy o Apollosie, że był nauczycielem. Tak?
To 6, nie biegaj.
Ja zasadziłem, Apollos podlał, tak? A rozdał Bóg.
Ale w 3 rozdziale 1 listu do Koryntian, od 1-9, mamy fragment, w którym Paweł mówi o cielesności uczniów w Koryncie, tak. Dlatego, że jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi Apollosowy i mówi, któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Czyli tu widzimy wyraźnie, że Apollos był uczniem Jezusa. W momencie, kiedy go spotkali Pryska i Akwila, tak? On znał drogę pańską, ale był tylko uczczony chrztem Jana, więc nie można powiedzieć, że był uczniem Jezusa. Ale stał się nim po tym, jak mu Pryska i Akwila wyłożyli dokładnie drogę pańską. Tak samo jak uczniowie z Efezu, nie jest napisane, czyimi uczniami byli, bo w Dziejach Apostolskich w wielu miejscach jest użyte słowo uczniowie jako uczniowie Jezusa. Natomiast jeśli byli ochrzczeni tylko chrztem Jana, a Jezus już zmartwychwstał i już nowe przymierze, już Duch Święty został wylany, a oni nie słyszeli jeszcze o Duchu Świętym, więc nie można powiedzieć na podstawie tego fragmentu, że byli uczniami Jezusa. Tak? Mogli to być uczniowie Jana, co najwyżej. Bo był to rok 53, więc minęło około 27 lat. Więc mogli to, no jeżeli założymy, że mogli zostać uczniami Jana w wieku 20 paru lat, tak? 30, no to byli to ludzie w wieku około 50 paru lat. To ja teoretyzuję zupełnie. Natomiast jeżeli byli uczniami, to nie mogli być uczniami Jezusa, bo znali tylko chrzest Jana. Nie słyszeli o Duchu Świętym, czyli go nie mieli, nie byli ochrzczeni w imię Jezusa, więc w żadnym wypadku nie byli uczniami Jezusa, bo uczniem Jezusa jest ten, kto uwierzy, da się ochrzcić i jest napełniony Duchem Świętym. Tak? To jest uczeń Jezusa.
Dawaj, a w tym... Przestań.
Tak?
Przestań.
W
Apollosie jest napisane
w 35,
że on
Paweł
z Duchem przemawiał.
Czy... Tak, bo on...
To nie to... jest o tym...
Nie, to nie jest to Duchu Świętym. Nie, on swoim Duchem Paweł. On po prostu tak... Tak z całego serca mówił o Jezusie. Przekonywał, że mówił o Jezusie. Ale nie jest tu mowa, że przemawiał w Duchu Świętym. Nie, no nie mógł przemawiać w Duchu Świętym, skoro znał tylko chrześcijanę. Dlatego właśnie nie wolno studiować Biblii w sposób taki, że jak jest Duch, to już wszędzie Duch Święty. Jak już pałał Duchem, to wszędzie musiał pałać Duchem Świętym. Tak? Musimy patrzeć na kontekst, czy jest to możliwe, czy taka interpretacja jest dopuszczalna. Tak samo jak uczniowie, no w większości wypadków chodzi o uczniów Jezusa. Natomiast kiedy czytamy 19 rozdział, no to wyklucza, że oni byli uczniami Jezusa. Nie mogli być uczniami Jezusa. Stali się nimi po tym, jak Paweł im powiedział, że Jan chrzcił chrztem opamiętania i mówił, żeby uwierzyli, którego po nim ma przyjść, to jest Jezusa. I oni wtedy zostali ochrzczeni. Paweł włożył na nich ręce, tak jak podobnie to miało miejsce w Samarii. Studiowaliśmy to miejsce, wiemy już mniej więcej, dlaczego oni zaczęli mówić językami, dlaczego Paweł na nich włożył ręce, tak? I otrzymali Ducha Świętego i wtedy zostali uczniami Jezusa. Tak? Natomiast, co jest bardzo ważne, zauważcie, że w momencie, kiedy zostali poinformowani o tym, że Jana chrzest to jest chrzest opamiętania i on nie jest chrztem w imię Jezusa, tak? Nie jest zanurzeniem. Kiedy oni się dowiedzieli, że mają uwierzyć w Jezusa, no to zostali ochrzczeni w imię Jezusa. Paweł im wyłożył Ewangelię. Więc tutaj znowu widzimy, że zanurzenie w wodzie było skutkiem czego?
Uwierzenia w Jezusa.
Uwierzenia.
Żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie.
Że Jezus jest tym Mesjaszem.
Po nim. Czyli po Janie.
On nauczał tego, co się odnosi do Jezusa, znając tylko chrzest Jana, tak? Czyli mówił, wiedział z Pismo Mesjaszu, którym był Jezus. A oni mu dokładnie wyłożyli tą drogę, że Jezus z Nazaretu, tak? Że ten chrzest Jana był chrztem opamiętania. To są miejsca bardzo skromnie opisane, natomiast to jest bardzo ważne, że jest tu mowa o chrzcie Jana, tylko chrztem Jana, znał tylko chrzest Jana, czyli widzimy już tutaj, że ten chrzest wtedy nie spełniał tego, co miał spełniać wcześniej, bo on miał przygotować Izraela na przyjście Mesjasza i to wszystko. Bo zauważcie, jak czytaliśmy, że uczniowie Jezusa chrzcili więcej niż Jan, tak? I pytali mu, ty, ale on tam więcej chrzci. On mówi, ja mam się umniejszać, bo to, co robił Jan, on miał być posłany przed. On mówił, moja rola już się kończy, moja misja już jest skończona. Ja przygotowałem, on przyszedł, już koniec. On sam o sobie mówił, ja muszę stawać się mniejszy, żeby on stawał się coraz większy. Kolejny fragment. Pierwszy Koryntian.
No dobrze, a ten skutek?
No skutek jaki? No powiedzieliśmy sobie. Dlaczego się dali
ochrzcić? Jezusa Chrystusa.
Co Paweł mówi w 19 rozdziale? W Apollosie nie mamy nic skutku, bo my nie czytamy, żeby on się dał ochrzcić. Nie czytamy o tym. My tylko domniemamy na podstawie fragmentu, który jest później, tak? Poruszamy ten fragment ze względu na chrzest, na głoszenie drogi pańskiej, bo to jest werset, który często jest używany w różnych, jak gdyby, kontekstach, tak? Z różną interpretacją, więc próbujemy zobaczyć, która interpretacja trzyma się tekstu i jest najbardziej do przyjęcia, tak?
Dlaczego? W tym Apollosie też jest on po prostu... Dlaczego dał się zanurzyć? Bo dokładnie...
Ale gdzie jest napisane, że dał się zanurzyć? Nie jest napisane, że on dał się zanurzyć. No tak. Więc nie możemy tego... Nie możemy studiować z tekstu, że dał się zanurzyć, skoro o tym nie czytamy. My poruszyliśmy ten fragment, żeby zobaczyć, że wszystko wskazuje na to, zinterpretować ten tekst. Że został zanurzony. Dlaczego? Bo potem dowiadujemy się, że był nauczycielem w Koryncie, że był nazwany jest tym, który nauczał, który wykładał Słowo Boże, był uczniem Jezusa, prawda? Ale my interpretujemy ten tekst, więc nie możemy napisać w tekście, że on został tutaj ochrzczony. My to interpretujemy, tak?
No tak, bo w 25 to jest ciekawie, bo jest, był on obeznany z drogą pańską. Prawda?
Ale co to znaczy? Było znane, bo znał pisma, był biegły
w pisma. Co się odnosi do Jezusa? I ciekawe, bo tutaj jakby wiesz, choć znał tylko chrzest Jana.
Ale to, że się odnosi do Jezusa, to nie znaczy, że on wszystko o Jezusie z Nazaretu wiedział. Tak. Co do Jezusa, to znaczy co do Mesjasza.
Że przyjdzie.
Tu wiadomo, że wiemy, że Jezus jest Mesjaszem, tak? Ten, który pisał, to wiedział. Natomiast oni mu dokładnie wyłożyli drogę Bożą. Więc on mógł wiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem, tak? Mógł znać tą historię, która już była, tak? Wiedział, że Mesjasz ma przyjść. Mógł słyszeć o tych wydarzeniach, ale równie dobrze mógł nie słyszeć. Więc to nie jest napisane. Ale czego Apollos nauczał z zapałem o Panu, jeśli nie wiedział o zmartwychwstaniu? Z pism.
No, że ma przyjść.
Z pism nauczał. Ewa. Z pism. Że ma przyjść Mesjasz?
Że ma cierpieć?
Że ma cierpieć?
Ale to do... Ale to dopiero później jest napisane, że wykazując spisy. Bo w 24.
Ale w 28 wykazywał już, że Jezus jest Chrystusem według pism. Wcześniej jest napisane, że wiernie od tego, co odnosi się do Jezusa, chociaż znał tylko chrzest Jana.
No tak,
a potem skutecznie dyskutował, bo tu nie zwalczał, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Więc... czy mnie słychać? Dobrze, dobrze słychać. Okej, okay, bo widzę, że z Martyną coś, ale... Wiem, że tam u Martyny to może być coś złączę. Dobra, ja i tak mi to prześlę. Dobrze, słuchajcie, bo o co chodzi? Jeżeli by wiedział o wszystkim, Ewa, jeśli by wiedział o wszystkim, że Jezus jest Mesjaszem, że zmartwychwstał, to dawno by się dało ochrzcić. Natomiast jemu trzeba było dokładnie wyłożyć drogę pańską, więc on... Z tego, że mu pryska i akwila dokładnie położyli drogę Bożą.
Na pewno wspomnieli.
To jest domniemanie.
No właśnie, a wcześniej, dopóki mu tego nie wyłożyli, to nie wiedział, że się ma być.
No tak, no, o tym mówimy, prawda, tak? O tym mówimy. Natomiast my nie mamy w tekście napisane, że on po wyłożeniu drogi Bożej ochrzcił się, bo to nie ma w tekście. My... Nie ma. Nie ma. Dlatego my poruszamy ten tekst, posiłkujemy się innymi fragmentami Pisma Świętego, żeby wykazać, że właśnie w tym miejscu, w tym momencie, po spotkaniu z pryską i akwilą, tak, że ten Apollos stał się uczniem Jezusa. Czy z tym się zgadzacie?
Oczywiście.
Dlatego, że chociaż tu nie mamy napisane, tak, to mamy fragmenty Pisma Świętego, kolejne dwa wersety. Potem mamy wydarzenia, kiedy z listu do Koryntian czytamy, kiedy Apollos nauczał, bo tu mamy tylko wspomniane, że on tam pojechał, tak? Ale w liście do Koryntian mamy, tam jest dużo szerzej opisane, że on tam przebywał przez jakiś czas. Wiemy również, że jak wyjechał, to potem nie chciał wrócić, chociaż go Paweł prosił, tak? Widocznie nie wszystko mu się tam podobało. Także tam o Apollosie więcej się już dowiadujemy. Ale z tego fragmentu, chociaż wprost nie wynika, dlatego poruszyłem ten fragment właśnie. Widzę, że niezbyt jasno się wyrażam, bo Ewa zadaje pytania, a ja... No tak, dobrze. Bardzo dobrze, Ewa, że zadajesz pytania, bo to znaczy, że ja niezbyt jasno mówię. Dlatego w ten fragment poruszyłem, ponieważ kontekst innych miejsc pokazuje, że w tym momencie nastąpiło wydarzenie, w którym Apollo staje się uczniem Jezusa. O tak.
Tak, gdy zaprosił, gdy zapragnął tak. Pojechać. No tak. Nikt by go nie puścił, gdyby nie wiedzieli, że on jest uczniem pańskim.
Dokładnie.
Zrobił wszystko, co należy.
Dokładnie.
Co jest posłuszne.
Dokładnie tak.
Słowem Bożym.
Chociaż to nie jest napisane, tak, chociaż no, to nie to, jest napisane,
tak, ale to wynika jakby.
Ale tak no, musiało nastąpić, tak? Takie wydarzenie musiało nastąpić. Więc widzimy, że nikogo to nie omija. I każdy musiał dowiedzieć się, nawet ten, który był ochrzczony chrztem Jana, musiał uwierzyć, że Jezus jest tym Mesjaszem, że on zmartwychwstał i dać się zanurzyć w jego imię.
Nie wysyłali by, nie zawiązali kogoś, kto jeszcze dokładnie jasno
myślał. Oczywiście, że tak. Tak samo tu uczniowie ci w Efezie. Musieli uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał, że on jest tym Mesjaszem i dać się zanurzyć w jego imię. Prawda? I otrzymali Ducha Świętego. A wszyscy wiemy z innych miejsc, którzy uwierzyli, otrzymywali Ducha Świętego. Więc i Apollos musiał otrzymać Ducha Świętego. Czy teraz jaśniej, Ewa?
Nie był w tym
takim. No jeszcze ja po prostu się zastanawiałam, czy na pewno można powiedzieć, że on nie uwierzył wcześniej, a tylko nie wiedział o tym, że powinien się zanurzyć.
No niemożliwe to jest.
Rzeczywiście jest napisane, że stał się uczniem. No.
Czyli znał pisma.
Jest tak, że stał się uczniem.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast to, że nauczał drogi pańskiej, to nauczał na podstawie pism, mówił o Mesjaszu, że ma przyjść, co będzie się działo i on to robił z wielką gorliwością. Natomiast znał tylko chrześcijana. I teraz 25 werset...
Jan przecież też zapowiadał, że przyjdzie.
Tak, więc on gorliwie nauczał z pism o Mesjaszu. Tak? To, co pisma mówiły o Mesjaszu, on nauczał tego, tak? Bo znał pisma, był obeznany w pismach. Natomiast, co jest bardzo ważne, musiał uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, że zmartwychwstał, bo gdyby to wiedział, no to by był już uczniem jego. Najwyraźniej nie wiedział tego. A to, co pisze, że nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, to on nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa. Nie musiał wiedzieć, że Jezus z Nazaretu jest tym Mesjaszem. Chociaż nauczał, bo on był Mesjaszem. To tak jak czytamy...
W Gdańskich, przepraszam, o Panu, zdaje się.
O Panu, tak?
Gdyby znał całą drogę pańską, to pańską. Nawet gdyby
przecież
nie odrzucił się, to byłby uczniem, bo był uwierzony, bo tak. Sam chrzest nie włączał do tego.
Ale był skutkiem uwierzenia. A on się nie dał ochrzcić.
No właśnie. Tak?
Czyli nie znał drogi pańskiej, tak? Ale nie tylko nie znał drogi pańskiej, bo musiał najpierw uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. Nie mógł być tak, że uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, ale nie dał się ochrzcić, prawda? No bo... Czekajcie, włączanie. Anna. Ewa, o to ci chodziło. Ja już załapałem, o co ci chodzi po prostu. Nie mógł być uczniem Jezusa, nie mając tylko chrztu w imię Jezusa. Czyli on był uczniem Jezusa, wiedział wszystko o Jezusie, tylko nie był jeszcze ochrzczony. I oni mu dokładnie wyłożyli, żeby on się ochrzcił. To nie jest możliwe.
To było jednym z elementów. To było
dokładnie.
Zawsze razem podawane.
Zawsze. Wszystkie miejsca, które czytamy, były takie. Jak uwierzył, to dawał się zanurzyć. A nie czekał, bo on nie wiedział o zanurzeniu, a wierzył w Jezusa. To był element Ewangelii. Więc on znał drogę pańską, znał pisma, wiedział o Mesjaszu, nauczał o Mesjaszu, natomiast musiał się dowiedzieć dokładniej o tym, kto jest Mesjaszem, że zmartwychwstał i co trzeba zrobić. I kiedy to się dowiedział, to wszystko się zmieniło w jego życiu. Ewa?
Tam już mi się wszystko zgadza.
Zgadza się, nie?
Tak.
No. Nie mógłby być uczniem...
Nawet mógł wcześniej słyszeć różne rzeczy. Ale trzeba być pełnej wagi.
Dlatego, żeby nauczać o Mesjaszu, nie trzeba wiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem.
Tak jak później uczniowie Jana nie widzieli od nim Pięćdziesiątnicy i Duchu Świętego.
Dokładnie.
O samym Jezusie, który chodził po ziemi.
Mogli słyszeć, poza tym mogli również słyszeć z pism, znać pisma, wiedzieć, że Mesjasz ma przyjść, prawda? Natomiast kto jest tym Mesjaszem? Mieli się dowiedzieć, że Jezus jest tym Mesjaszem. W Jezusa. To jest w Jezusa. Zobaczcie. Który ma przyjść po nim, to jest Jezusa. Jozue, Jahwe zbawienie.
Zobaczcie, on mówi, jeszcze Apolos, on mówi, naucza, tak, śmiało w synagodze, słyszą go Prysyla i Akwila i od razu wykładają mu dokładniej drogę Bożą.
Jeżeli on by wszystko wiedział, to co mu wykłada?
Śmiało to on nauczył, ale widocznie nie wszystko i nie tak jak... Tak jak trzeba, bo nie wiedział po prostu pewnych rzeczy.
Nie wiedział, że Jezus już przyszedł.
Nie był
potem, a zobaczcie co potem, gdy on idzie, zapragnie przenieść się do Achai i w 28 albowiem, to jest ciągle o nim, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując pism, że Jezus jest Chrystusem. I już gdy oni mu wykładają tą drogę, to on już jest napisane, że wykazuje z pism, że Jezus jest Chrystusem.
Że to Jezus, ale ten konkretnie tak. Jezus, którego on...
To co mu wyłożyli? Co mu wyłożyli Prysyla jak chwila, że Jezus jest Chrystusem? No tak.
Tak.
Że to właśnie cel Jezus.
Więc on znał chrześcijana, jeżeli znał chrześcijana, to znał nauczanie Jana. Tak? Musiał być zapoznany z tym. Mógł słyszeć o Jezusie, który był w Nazarecie, tak? Mógł słyszeć, chociaż nie musiał. Nie wiemy, ile ten człowiek miał lat. Tak? Nie wiemy. Ale nie jest to napisane. W każdym bądź razie nie był uczniem Jezusa do tego momentu, bo gdyby on wszystko wiedział i był uczniem Jezusa takim, wiecie, nie tego, to by pryska jak... Oczywiście, no... Z Biblii widzimy, z tych wszystkich miejsc, że nie można być uczniem Jezusa i nie, nie być zanurzony. Tak? Że to wszystko było jednym elementem. Nie możemy patrzeć na te wydarzenia pod kontekstem dzisiejszych wydarzeń, nie? Że dzisiaj są różne takie teorie o zanurze, o krztach, tak, że ludzie zastanawiają się, ważny, nieważny, nie? Nie, wtedy było jasne. To był element Ewangelii. Uwierzyłeś, masz się dać zanurzyć w imię Jezusa. A on był tylko zanurzeniem Janowym, chrztem Janowym. Także widzimy, że w tym momencie on uwierzył, więc nie mógł wcześniej wierzyć, że Jezus jest Mesjaszem i nie być ochrzczony. Ta teoria upada. On znał drogę pańską, wiedział o Mesjaszu, znał Pisma, natomiast oni musieli powiedzieć, kto jest tym Mesjaszem. Że on zmartwychwstał. Wiecie, w Jerozolimie byli, mieszkańcy Jerozolimy musieli się dowiedzieć, że on zmartwychwstał. I musieli w to uwierzyć. Bo była plotka, że co? Ukradli.
Tak.
Przecież była plotka. Ukradli ciało. Żadnego zmartwychwstania nie było. I dopiero jak Piotr wyłożył im w mocy Ducha Świętego, to oni byli przerażeni i uwierzyli w to, że rzeczywiście zmartwychwstał, że tamto to nieprawda. Przecież rozsiano plotkę, że uczniowie przyszli i wykradli ciało. To w Ewangelii jest zapisane. Tak. W Ewangelii Mateusza, że uczniowie przyszli i wykradli ciało. Żołnierzom zapłacono pieniądze za to, że tego. Możemy przejść dalej? To przechodzimy do 1 Koryntian. Jeśli tam już mi. Jeżeli wam się pytania jeszcze pojawiły w stosunku do tamtego miejsca w kontekście, to możemy wrócić potem do tego. 1 Koryntian 1, 13, 17. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 13-17.
Czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł za?
Może od 12 na.
A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Krypa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.
Co tu widzimy o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa? 13 werset pokazuje bardzo ważną rzecz. Dlaczego Paweł mówi, albo czy w imię moje zostaliście ochrzczeni?
Bo to Chrystus za was został ukrzyżowany, a nie Paweł.
Czyli w imię czyje mieli zostać ochrzczeni?
Ukrzyżowanego
Jezusa. Tego, który za nich został ukrzyżowany, czyli w imię Zbawiciela. Tak? Czyli chrzest w imię Jezusa to chrzest w imię tego, który został ukrzyżowany za ich grzechy. Tak. To jest istota chrztu. Daje się zanurzyć w imię tego, który za mnie został ukrzyżowany, za moje grzechy. A Paweł mówi, co, ja za wasze grzechy umarłem, w imię moje zostaliście ochrzczeni? Czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł został za was ukrzyżowany? To jest argument, słuchajcie. Dlaczego wy mówicie tak? Czy ja zostałem, czy Paweł został za was ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Czyli patrzcie, to ma związek. Paweł ukrzyżowany, w Pawła ochrzczeni. Mówi, nie, wy zostaliście ochrzczeni w imię Jezusa, bo on za was został ukrzyżowany. Czyli chrzest w imię Jezusa to jest chrzest... Jaki to ma sens? Co to znaczy chrzest w imię Jezusa?
Imię tego, który został ukrzyżowany.
Dokładnie. To jest bardzo istotna informacja tutaj. Że chrzest w imię Jezusa Chrystusa, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak, w imię Boże, to jest chrzest w tego, który został ukrzyżowany. Bo Ojciec posłał Syna, tak? Poświadczył to wraz z Duchem Świętym i Syn stał się ofiarą. Więc nowe przymierze jest zawarte z Bogiem. Martynę. Okej, okay, mogę już włączyć Martynę. Próbowałem, ale jeszcze raz. Okej, okay. Już ona może pewnie. Wiem, że Martyna może być zajęta. Ja z nią się umawiałem, że ona mi wyśle, że ja jej wyślę po tym studium. Więc mamy tutaj bardzo ważną informację. I widzimy, że co Paweł mówi? Całe szczęście, że co?
Nie chrzciłem.
Niewielu z was ochrzciło, czyli widzimy, że Paweł niewiele osób ochrzcił w Koryncie, chociaż tam był, ale niewiele osób. Zajął się czym innym, tak?
Zwiastowaniem.
Czyli każdy, kto uwierzył, kto miał się ochrzcić? Każdy, kto uwierzył, że Jezus jest jego Zbawicielem, że umarł za jego grzechy i zmartwychwstał. Dawał się zanurzyć w imię tego Jezusa, który za niego umarł. Czyli patrzcie, jak ważne jest, w jakiego Jezusa wierzysz, dając się zanurzyć.
Bardzo.
Bo jeżeli wierzysz w jakiegoś innego Jezusa, to on za ciebie na krzyżu nie umarł. Czyli ten chrzest to jest chrzest w imię innego Jezusa. Czyli ty uwierzyłeś w innego Jezusa, dałeś się zanurzyć w innego Jezusa i dostałeś innego ducha. Albo w ogóle nic nie dostałeś. No bo nie mogłeś dostać Ducha Świętego, kiedy wierzyłeś w innego Jezusa. To się wszystko, zobaczcie, jak wiąże. Jak ważne jest to, żeby wierzyć w tego Jezusa, co trzeba. I Paweł mówi, że on ochrzcił niewiele osób, tak? Zobaczcie jeszcze, jaki jest... Dlaczego Paweł o tym pisze? Dlaczego to jest ważne, że w imię Jezusa, tego, który został ukrzyżowany? Co oni mówili? Ja jestem Pawłowy. Co oni robili, mówiąc, ja jestem Pawłowy, Kefasowy?
Przyznawali się do nauczycieli.
To jest dla mnie ktoś, to jest autorytet dla mnie. Ja wszystko to, co Paweł. A ktoś mówi, a ja nie, ja uważam, że Kefas, tak? A Paweł mówi, to co? To kto? Może ja za was ukrzyżowany zostałem? Mówi. Czy Chrystus jest rozdzielony? Czyli patrzcie, to było również czego pokazanie? Zobaczcie, pierwszy rozdział, 10-13, ten fragment, o którym czytaliśmy. Dlaczego są rozłamy? Tak? Kto był panami ich życia? Tych, którzy się mówili, ja Pawłowy, Kefasowy.
Nauczyciele.
A Paweł mówi, kto ma być panem waszego życia? Ten, który został za was ukrzyżowany. Czyli to był przejaw również tego, że to jest mój Pan, Pan mojego życia i śmierci, tak? Że ja całkowicie jestem Mu posłuszny, tak? Bo On umarł za moje grzechy.
Czyli wszystko sprawdzają się, wszystko.
Dla mnie to jest 10 werset. Abyście byli zespołani jednością myślnością zdania. To też świadczy o tym, że nie może być różnych nauk w imię Jezusa.
No nie.
Jedno jest.
Problem polega na tym, że oni...
Jeśli powstają różne kościoły, to już nie jest ten sam. Któryś musi być inny.
Ci, którzy wierzyli, utożsamiali się, identyfikowali się ze swoim nauczycielem. Dla nich był jedynym już...
Tak.
Co powiedzieli oni, to święto.
Tak.
Paweł oczekiwał, że będą jednomyślni po prostu.
Co jest bardzo ważne. Oni, mówiąc, jestem Pawłowy, Kefasowy, Apolosowy, nie byli jednomyślni w naukach. I pozornie może wyglądać, że przyjeżdżał Paweł, mówił co innego, przyjeżdżał Apollos, mówił co innego i przyjeżdżał Kefas, mówił co innego. To jest tylko pozorne. Dlaczego? Bo Paweł mówi co? Zobaczcie w trzecim rozdziale. Zahaczymy o to. Trzeci rozdział mówi tak. Trzeci rozdział od trzeciego wersetu. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, skoro jest między wami złość i kłótnia. Bo czyż cieleśni... Zazdrość i kłótnia. Bo czyż cieleśni nie jesteście i czy na ludzki sposób nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Któż to jest Apollos? Albo któż jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Paweł mówi, my wszyscy mówiliśmy, jak nam kazał Pan. A Pan nie może jednemu mówić tak, drugiemu inaczej. Czyli Paweł mówi, my byliśmy jednomyślni, a wy nas wykorzystujecie do podziałów. I taka była prawda w Koryncie. Nie, że Paweł nauczał czego innego. Oni wszyscy mówili to samo. Jedna nauka była, a oni wykorzystywali tych ludzi, tak, żeby po prostu tworzyć podziały. Czyli na bazie tworzyli własne poglądy. Ale nie to, że tam głosili Paweł co innego, Apolos co innego. Oni byli współpracownikami Bożymi. I głosili tego jednego Jezusa i jedną Ewangelię. I jedno nauczanie było. Jakikolwiek tam nauczyciel nie pojechał. A o fałszywych to Paweł pisze, przyjmujecie ich nie tak jak nas. Więc widzimy tutaj, że chrzest w imię Jezusa oznacza co?
Bo ten, co sadzi, co podlewa, jedno mają zadanie.
Jedno mają zadanie. Ten, co sadzi, co podlewa, jedno mają zadanie. A Bóg daje wzrost. Ważne jest jedno, żeby zobaczyć, że chrzest w imię Jezusa oznaczał chrzest w tego, który został za was ukrzyżowany. Tak? Który umarł za wasze grzechy. Czyli to jeszcze mamy kolejny element tego, jakie przesłanie miał akt zanurzenia w wodzie. Tak? Dawałeś się zanurzyć w imię tego, który został za ciebie ukrzyżowany. Widzicie to w tekście? No to fajnie. I teraz przechodzimy do kolejnego fragmentu. Nie skończymy dzisiaj, ale chciałbym jeszcze ten jeden fragment dzisiaj zrobić. Przestudiować, bo potem przejdziemy do takich najtrudniejszych fragmentów, bo będziemy musieli po prostu przejść do listu do Hebrajczyków, ale z Bożą pomocą przejdziemy to. Zobaczmy Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział.
Skrót myślowy ci się włączy.
Tak, włącza mi się skrót myślowy. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział. Komuś coś się włączyło? Komuś mikrofon się włączył? Już nie. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział. I wracamy do miejsca, które niedawno studiowaliśmy. Trzeci rozdział, 21 werset. Wiemy już, że chodzi o historię, tak? Nie o wodę, nie o arkę, tylko o historię. Ona jest obrazem chrztu, który was teraz zbawia przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I jest dodatkowa informacja w tym wersecie, że ten chrzest nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Tak? Więc czego się dowiadujemy z tekstu? Zaraz sobie omówimy, o jaki brud chodzi. Więc widzimy w tym tekście co? Chrzest i teraz o co chodzi? Jest prośbą do Boga o dobre sumienie. W Biblii Gdańskiej jest napisane ślubowaniem Bogu. Tak, Ewa? Ślubowaniem Bogu dobrego sumienia. O, Kasia ma.
Nie, tu jest inaczej.
Jak?
Cały werset? Mhm. Czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas? Nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Obietnica czystego sumienia. I teraz co jest ważne? Słuchajcie, ja sprawdziłem ten fragment. Chcecie, możecie sobie jeszcze też sprawdzić. Tu chodzi o to, że te pragnienie czystego sumienia. Prośba do Boga o dobre sumienie. Tu jak?
Obietnica.
Tu chodzi o to. Dobrego. Przekaz tego, tak jak ja sprawdziłem, na ile dokładnie sprawdziłem, na ile potrafiłem, greki nie znam. Natomiast bardzo dokładnie sprawdziłem ten tekst, popatrzyłem, co te słowa mogą oznaczać, tak? Żeby przekazać wam to, co ja dostrzegłem, a wy sobie to jeszcze sprawdźcie. Chodzi o to, że ten chrzest jest pragnieniem czystego sumienia, które mamy w odniesieniu do Boga. Czyli chrzest jest pragnieniem czystego sumienia, bo jeśli ja uwierzyłem, to mam czyste sumienie i te moje czyste sumienie w odniesieniu do Boga chcę być posłuszne. I chrzest jest właśnie wyrazem tego czystego sumienia w stosunku do Boga. Rozumiecie? Nie? Człowiek, który uwierzył, ma czyste sumienie. Oczyszczone sumienie z martwych uczynków. Tak? I teraz to czyste sumienie w odniesieniu do Boga chce być posłuszne. I chrzest jest tego wyrazem. Tego czystego sumienia.
To znaczy, to jest tak, jakby potwierdzenie takiej decyzji, że chce się być posłuszny.
W Biblii Gdańskiej Współcześnionej jest odpowiedzią czystego sumienia. Dokładnie o to chodzi. Bardzo dokładnie jest to dane w Współcześnionej Gdańskiej. Odpowiedzią czystego sumienia, bo my mamy czyste sumienie i to czyste sumienie ma pragnienie w stosunku do Boga takiej odpowiedzi. I chrzest jest właśnie tego wyrazem. Ale nie jest czym? Nie jest obmyciem z cielesnego brudu. I teraz, bardzo ważne, słuchajcie, jest to, co przestudiowaliśmy w Starym Testamencie. Piotr to kto? Żyd. Pisze do przede wszystkim Żydów. Więc mówiąc o brudzie cielesnym, pisząc Żyd do Żydów, pisze o obmywaniach starotestamentowych. Nie pisze o pracy, że ktoś poszedł ręce, ktoś tam wsadził, nie? Tylko on nawiązuje do obmywań starotestamentowych i mówi, że to nie jest to, co tam. To nie jest obmycie z cielesnego brudu, ale odpowiedź czystego sumienia przed Bogiem, żebyście nie mylili tych dwóch rzeczy, mówi. Ewa mówi, no, dokładnie tak. Tak, Ewa, dokładnie tak. Dokładnie tak, tak. No, literka się omskła. Dokładnie tak należy to rozumieć, bo co jest ważne? Piotr pisze o obmyciu z cielesnego brudu, bo my często mówimy piasek, wiecie, rozumiemy to tak jak poganie, no jak nie Żydzi. Ale dlatego przestudiowaliśmy fragmenty ze Starego Testamentu, żeby zobaczyć, czym były obmywania w Starym Testamencie, co one obmywały. Cielesną nieczystość, tak? Ktoś się dotknął nieczystego i miał się obmyć, tak? Z cielesnego brudu. A Piotr mówi, ten chrzest nie jest tym. On jest pragnieniem czystego sumienia, czyli ty masz, ono, to jest odpowiedź dla Boga posłuszeństwa czystego sumienia, które Bóg przywrócił ci. Ale nie jest to myciem z cielesnego brudu. Ofiary też oczyszczały, tak, ciało. Tak, ofiary też. Tak? Będziemy to studiować jeszcze, Ewa. Natomiast chodzi o to, że my musimy dostrzec, że obmywania były pewnym elementem, tak jak wystudiowaliśmy. Nie, one nie były wyłączne. Często przy tych obmywaniach, kiedy było to związane z grzechem, tak? I prawo mojżeszowe jasno to określało, były składane również ofiary. Nie zmienia to jednak faktu, że woda obmywała z cielesnego brudu, tak? A Bóg oczyszczał tego człowieka w sposób również duchowy, czyli wybaczał mu grzech. Tak? I ten człowiek był nie tylko czysty cieleśnie, ale również czysty duchowo przed Bogiem, czyli miał społeczność z Bogiem. I przez złożenie ofiar, tak? Bo Bóg uznawał go za czystego, jak przeczytaliśmy. Czy to jest jasne?
Tak.
Czy rozumiecie ten fragment?
Ten chrzest, to nie jest to samo.
Tak, Piotr wyraźnie mówi, to nie jest to samo. Okay. I teraz trzecia rubryczka, czyli do kogo dotyczy chrzest, zobaczcie, w tym miejscu. Druga rubryczka, przepraszam. Kogo dotyczy chrzest?
Pierwszym Piotra, ten, kto da się zanurzyć.
Tak, ale jak to z sumieniem? Kogo to dotyczy? Czego jest wyrazem chrzest?
Tego, który ma czyste sumienie.
Czego jest wyrazem więc chrzest?
Uwierzenia.
Czystego sumienia, czyli co to jest? Posłuszeństwo Bogu. Wyraz posłuszeństwa Bogu i nie dość tego, on wynika z czystego sumienia. Tych, co uwierzyli, dokładnie. Czyli tych, co uwierzyli, on dotyczy tych, co uwierzyli, Piotr mówi, tak? Zbawia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bo tak jest napisane. Zbawia nas przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bo nic by on nie dał, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Bo wtedy ty byś nie zmartwychwstał tak jak on. Bo w nim wszyscy zmartwychwstaną. Czyli jesteś w Chrystusie, tak? Ufasz mu, wierzysz w niego. Jesteś w Chrystusie, bo zostały ci wybaczone grzechy, bo to jest zanurzenie w Chrystusie, wybaczenie grzechów, tak? O którym mówili z do Rzymian. I wtedy masz gwarancję zmartwychwstania, a oczyszczone sumienie daje temu wyraz, że się zanurzasz. Czyli uwierzyłeś, jesteś posłuszny Bogu i wyrazem tego jest zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa. Ale nie jest to obmyciem z cielesnego brudu. On nie oczyszcza cielesnej nieczystości. Bo sumienia nie jest w stanie woda obmyć. Sumienie zmartwychwstałych uczynków, jak pisze list do Hebrajczyków, oczyszcza krew Chrystusa. nie woda. Dlatego Piotr mówi, tu woda nie jest zupełnie o co innego chodzi. Dlatego możemy to miejsce studiować i teraz list do Hebrajczyków, zobaczcie ile nam daje. Że my już rozumiemy list do Hebrajczyków i teraz kiedy te miejsca nam się przypominają, to jest to bardziej zrozumiałe. Rafał, bo widzę, myślisz. Masz pytanie jakieś, wątpliwości?
Nie, bo to tłumaczenia w trzech różnych Bibliach, w trzech różnych tłumaczeniach są jakby inne i trudne. I Warszawka jak gdyby narzuca taki pogląd, że to jest właśnie, że poprzez ten chrzest ty Boga prosisz o dobre sumienie.
Albo ślubujesz.
Albo ślubujesz.
Ślubujesz, to jest ślub przed Panem.
I dlatego nie dziwię się, że wielu ludzi tak uważa na podstawie tekstu, na podstawie
tłumaczenia. Ślubuję Panu posłuszeństwo przez chrzest.
A to niekoniecznie.
Tak,
tak.
Dokładnie.
Ale wiecie dlaczego tak jest? Bo dlatego, że się na podstawie jednego trudnego miejsca, gdzie tłumacze na pewno mieli problem z przetłumaczeniem tego, na podstawie jednego tego miejsca się wyciąga wnioski, a nie na podstawie wszystkich miejsc, które mówią o chrzcie. Tylko na podstawie jednego.
A ważne, żeby to zobaczyć, że Piotr bardzo wyraźną tutaj lekcję daje tego, czym jest zanurzenie w Nowym Przymierzu, czym było w Starym Przymierzu, tak, w Przymierzu z Synaju i co je różni. Bo to jest fundamentalne miejsce, tak, potwierdzone przez Dzieje Apostolskie, przez wydarzenia, które przestudiowaliśmy, dlatego teraz do niego przychodzimy tutaj, tak, bo wiemy, że to jest przez wiarę. Musisz wierzyć w tego, w którego imię dajesz się zanurzyć. Tak.
Słuchajcie, w tysiąc latce jak jest. No jak. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie. Nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Czyli sumienie możesz ślubować, bo Jezus zmartwychwstał.
I słuchajcie, i przypis.
No to już.
I przypis jest.
Sakrament chrztu.
Nie, przez prośbę do Boga o dobre sumienie, że jest.
Aluzja.
Że... Tak, aluzja do chrztu.
To ważne. Jeszcze przeczytajmy jeszcze. Zaraz od 3:21. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia.
Widzisz, tu jest w ogóle interpretacja, że wody jest chrzest. Chrzest
zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia. Odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Totalnie zinterpretowany tekst.
Bo to jest Biblia interpretująca.
I niestety wody. A wystudiowaliśmy co? Że woda była czego źródłem tam? Zagłady, a nie ratunku. Że właśnie oni z wody zostali wyratowani. Więc woda nie może oznaczać ratunku, bo ta woda była zagładą i oni z tej wody zostali wyratowani. Z tej zagłady. Więc woda nie może oznaczać zbawienia. Więc interpretacja jest no jaka jest, natomiast
no,
ważne, żebyśmy
jest trudne, no.
Rozumieli ten tekst w kontekście właśnie, nie? Że czym była woda wtedy, jakie pełniła jaką rolę, jaką, czym była ta woda, tak? A to przestudiowaliśmy. Czy ta interpretacja, którą przedstawiłem wam, przekonuje was czy nie? Czy jest to spójne i jasne czy nie? Bo jest to pewna interpretacja.
Tak. Ja myślę, że nie kłóci się z tym, co studiujemy z innych miejsc. Bo gdyby się kłóciło, to nie można tego przyjąć.
Wszystko jasne, dobra. Kto by tam nie rozumiał, to zawsze mogę później jeszcze nawiązać do tego. Więc tak, za tydzień będziemy studiować jeszcze te fragmenty z listu do Hebrajczyków. Będziemy studiować list do Efezjan, tamte miejsce, 3:1-7. Będziemy studiować w Hebrajczyków 6:2 fragment, tam jest to baptizmos, zanurzania. Będziemy studiować Hebrajczyków 9:10, tam też jest baptizmos. Będziemy studiować Mojżeszową, jeszcze raz wrócimy. Będziemy studiować Hebrajczyków 10:22, omyci wodą czystą. To wszystko poruszymy, żeby wytłumaczyć i zrozumieć, o co chodzi. To w końcu zanurzenie czy omycie? I jaka woda musi być? Tak?
Czysta.
I co to oznacza? Słuchajcie, to są ważne rzeczy, dlatego że że nauk jest kilka. Nauk jest kilka, słuchajcie. Darku, napisz numery wersetów. No ja już je podawałem, no. Dobra, zaraz nie rozłączajcie się, zaraz skończymy, pomodlimy się i ja wam dam te wersety. Nie rozłączajcie się w takim razie. Ale pomódlmy się, bo już jest dziewiąta i ja chciałbym po prostu tą część studium zakończyć.